z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym choć dotknęła jego płaszcza, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich. Wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum. To znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
Dzisiejszy fragment Ewangelii rozważają neopresbiterzy, dwaj księża Łukasze i ksiądz Jakub. Pierwsze pytanie do tej Ewangelii: kim jest przełożony synagogi, ów przełożony z tego fragmentu?
Jak nam w tym ewangelicznym fragmencie mówi święty Marek, jest jednym z przełożonych, także możemy się domyślać, że było ich więcej. No, trzeba sobie zadać pytanie, kim jest przełożony, czy kim jest przełożony synagogi konkretnie. Jest na pewno osobą, która w jakiś sposób organizuje życie religijne, które się wokół tej synagogi gromadzi, a więc też w jakiś sposób ma kontakt z ludźmi, którzy przychodzą, aby się modlić, aby składać jakieś różne rytuały religijne. Bardzo ważnym elementem, który tutaj się pojawia, jest to, co słyszymy na początku, ten wyraz tego, w jaki sposób podchodzi ten przełożony synagogi do Chrystusa, bo on przychodzi i pada przed nim i go prosi. To jest bardzo ważny element, który już na początku nam pokazuje stosunek tego przełożonego synagogi do Jezusa. No, ten gest padnięcia, gest uniżenia, gest prośby. Kolejnym elementem ważnym, jaki jest dalej w samej osobie przełożonego synagogi, jest jego imię. Jair, czyli Bóg oświeca. To pokaże nam w dalszym ciągu czytania tej Ewangelii, że autor już na samym początku zaznacza nam, w jakim kontekście będziemy mogli odczytywać do swojego życia te dwie sceny, które się pojawią, a więc wskrzeszenie córki Jaira i uzdrowienie kobiety z krwotoku.
No to analizując dalej ten fragment, czego nas uczy? Czy to też taka nauka, że często uciekamy się do wiary w beznadziejnych sytuacjach? Drugi ksiądz Łukasz.
Jak widać tutaj w tym fragmencie, czy ta kobieta, która cierpiała na upływ krwi, czy ta córka tego przełożonego Jaira, znalazły się w beznadziejnej sytuacji i wtedy właśnie zaczęły szukać rozwiązania. Ta kobieta sama szukała Jezusa, poszła właśnie dotknąć Jego płaszcza, a w imieniu swojej córki stanął ten przełożony synagogi. Tom poprosił Jezusa o pomoc, o uzdrowienie. Także jak widzimy, w sytuacjach beznadziejnych, żeby jednak zwracać się do Jezusa, czego przykład nam dają ojciec tej dziewczynki oraz ta kobieta cierpiąca na upływ krwi.
Czy w tym fragmencie również mamy taką postawę, która pokazuje nam, że w życiu należy uczyć się zdolności akceptacji cierpienia, czy raczej uciekać od tego cierpienia?
Tak naprawdę to właśnie cierpienie i lęk o córkę skłoniły Jaira, aby poszedł do Jezusa i padł mu przed kolana. W naszym życiu doznajemy również różnych cierpień, które są wpisane w nasze życie. Należy je akceptować, natomiast nigdy od nich uciekać.
Ksiądz Jakub powiedział, że no to cierpienie skłoniło do pójścia do Jezusa. Czy to oznacza, że my często w życiu w akcie desperacji dopiero uciekamy się do Jezusa?
Co prawda jest takie polskie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Należy się tego też wyzbywać, mieć cały czas ufność w Bogu i całe życie Mu powierzać i mieć z Nim prawdziwą relację, a nie dopiero przypominać sobie o Nim w momentach kryzysowych, czy też również trudnych doświadczeń życiowych, jakim może być na przykład choroba kogoś bliskiego.
Jezus uzdrawia w drodze, mówimy o kobiecie. Co nas to uczy, co pokazuje to uzdrowienie w drodze Jezusa?
Myślę, że ta droga może być też symbolem uzdrowienia jako procesu pewnego, że uzdrowienie to nie jest coś natychmiastowego, tylko to jest proces, który też musi się zacząć od wewnętrznej dyspozycji człowieka, który pragnie tego uzdrowienia, który prosi o to uzdrowienie, ale też jest gotowy i chce też pogodzić to uzdrowienie z wolą Bożą, a nie tylko chce natychmiastowego uzdrowienia, tylko chce po prostu pogodzić to uzdrowienie tak, jak to Pan Bóg chce dla tego człowieka, czyli zdać się też na wolę Boga, że jeżeli by jednak ono nie przyszło, to żeby ten człowiek sam nie chciał na siłę za wszelką cenę tego uzdrowienia.
To uzdrowienie to proces, ale w przypadku uzdrowienia fizycznego, kiedy często bardzo szybko chcemy tego uzdrowienia i jak trwoga to do Boga właśnie uciekamy, ale powiedział ksiądz, że to jest proces, czyli również potrzebne jest takie uzdrowienie duchowe, wewnętrzne?
Człowiek stanowi jedną całość, zarówno i duch, jak i ciało. Jeżeli potrzeba uzdrowienia fizycznego, to również potrzeba też tego uzdrowienia duchowego. On jest nawet ważniejsze, bo ważniejsze jest to, żeby człowiek był zdrowy wewnętrznie. I to też potem odzwierciedla się na zdrowiu zewnętrznym, bo jeżeli ktoś przeżywa cały czas jakieś rozterki w sercu, jakieś trudności, to też cierpi i jest podatny na różne choroby zewnętrzne, bo człowiek stanowi jedną całość.
W tym wszystkim potrzeba również naszej ufności w Boże miłosierdzie. Jak to w praktyce ma się wyrażać w naszym życiu?
Mówimy tutaj o tym akcie desperacji, trochę takiego uciekania się już w trudnej sytuacji do Jezusa Chrystusa. Właśnie to sformułowanie, jak trwoga to do Boga, ale musimy pamiętać, że możemy do Chrystusa zwracać się nie tylko w sytuacjach już skrajnego cierpienia, z którym nie potrafimy sobie poradzić. Także Jezus nie ma być ostatnią deską ratunku, jak dla tej kobiety, która, jak czytamy, wycierpiała już wiele od lekarzy, straciła cały swój majątek. Ale jest tym momentem, w którym możemy się z Chrystusem spotkać w takich chwilach, gdzie wydawałoby się możliwości jest wiele, ale my skorzystamy z tej najlepszej i pójdziemy do Chrystusa. Może być tak, że Chrystus postawi nam na drodze drugiego człowieka, który nam pomoże wyjść z jakiejś beznadziejnej sytuacji. Ale jeżeli mamy już coś robić, mamy podejmować jakieś decyzje, dobrze jest, jeżeli one są właśnie decyzjami w wierze. Dobrze, jeżeli chcemy uciekać się do Bożego miłosierdzia. Ten prosty akt strzelisty, który przekazuje nam siostra Faustyna. Jezu, ufam Tobie. Ufam Tobie nie tylko w momencie, w którym już nie wiem, co robić, ale ufam Tobie w każdej sytuacji, którą mam podjąć. Przed trudniejszym zadaniem, przed jakimś ważnym wydarzeniem w życiu, czy po prostu przed zwyczajnymi decyzjami, których podejmujemy każdego dnia bardzo wiele.
W tym fragmencie również jest takie zdanie, nie bój się, wierz tylko. Skąd w nas tyle lęku? Czy te słowa powinny nam się również przypominać tylko w kryzysach życiowych, gdzie mamy jakieś problemy zdrowotne, materialne czy duchowe, czy każdego dnia?
No, te słowa, które wypowiada Chrystus do Jaira, są już po pewnym jego doświadczeniu. To już jest po uzdrowieniu kobiety, już po zatrzymaniu tego krwotoku. I Jair jest tego świadkiem, bo kiedy Chrystus szedł, szedł wraz z nim ten przełożony synagogi. W naszym życiu też jest tak, że może widzimy bardzo wiele cudów. No, uzdrowienie kobiety w perspektywie tego, że idzie nauczyciel, idzie Chrystus, aby pomóc temu Jairowi. Może być tak, że on jeszcze dalej by nie dowierza. I tak może się też dziać z nami, że my widząc jakieś dobre znaki, dobre dzieła Boże, też mamy taką pewną wątpliwość w sobie, czy mi też Chrystus pomoże, czy ta wiara nie będzie na próżno, czy ja faktycznie wierzę, boję się, bo a może się coś nie spełni, a może nie zostanę wysłuchany. I to jest właśnie to przesłanie, które powinniśmy mieć w każdej naszej chwili. Nie bać się, wierzyć, mieć tą ufność w Boże miłosierdzie, o której przed chwilą mówiliśmy. Być odważnymi w wierze, to znaczy takimi, którzy tej wiary pragną. To jest jakby to przesłanie, które wiąże się też z tymi sytuacjami naszej codzienności. Aby to nie były właśnie tylko chwile kryzysu, bo tak bardzo łatwo jest sprowadzić właśnie wezwanie Chrystusa do momentu kryzysowego, do sytuacji podbramkowej. Ale Ewangelia jako dobra nowina ma wypełniać całe nasze życie, więc nie może być tylko w sytuacjach kryzysowych, trudnych, beznadziejnych, ale w sytuacjach pięknych, radosnych, w każdej chwili, w codzienności.
Co łączy te dwa przypadki uzdrowienia?
Łączy wiara. I tutaj, co powiedział ksiądz Łukasz wcześniej, wiara dwóch osób i bardzo pięknie wyrażona. Jako pierwszy zacznijmy może od tej kobiety, która cierpiała na krwotok. Jej wiara, dotknę się Jezusa i zostanę uzdrowiona. Tam nie było potrzeby znowu jakichś lekarzy, znowu sprzedawania swojego majątku, rozdawania, żeby coś uzyskać. Ona po prostu wierzyła, że nawet nie musiała z nim rozmawiać. Tak naprawdę to dla niej był ten gest dotknięcia, bo Jezus nie potrzebuje żadnego gestu dotykania, nie potrzebuje skierowania ręki, wzroku, ale to był znak dla tej kobiety. Wiara poprzez dotknięcie się Chrystusa. I drugi bardzo piękny akt wiary, Jaira, to jest ten moment, który mi się bardzo to wyraźnie kojarzy z chrztem świętym dziecka. Kiedy jako diakon miałem okazję chrzcić, możliwość chrzcić w swojej rodzinnej parafii i przyjmować do kościoła jedną dziewczynkę, kiedy pytałem jej rodziców, o co prosicie Kościół, to jest właśnie ten moment. To ojciec prosi o z wiarą, o uzdrowienie, o wskrzeszenie swojej córki. Akt wiary wyrażony w jakiś sposób właśnie przez ojca. A więc to jest to, co łączy te dzisiejsze ewangeliczne dwa uzdrowienia. Wiara, ufność. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, pojawia się tutaj ta sytuacja podbramkowa, ta sytuacja już beznadziejności, ale nam to pokazuje, że Chrystus wypełni całe nasze życie. To się dzieje bardzo dynamicznie, ta dzisiejsza Ewangelia. To jest przejście właśnie Jair, kobieta cierpiąca na krwotok i potem znowu to uzdrowienie Jaira. Możemy, czytając Ewangelię, trochę w pewnym momencie się pogubić, to gdzie my w końcu jesteśmy. Tak jak mówiliśmy, Chrystus szedł, jest w drodze. To nie jest to samo miejsce, w którym stał przed chwilą. Takie też jest nasze życie. Nasza prośba, nasz akt wiary też się zmienia i to też nas czegoś uczy. Prosimy o coś, mamy swoją wiarę na samym początku, ale im jesteśmy starsi, im bardziej dojrzewamy, im dalej idziemy, czy zmieniamy stan życia, tak jak alumni, którzy stają się diakonami, później kapłanami, nasza wiara nie jest już taka sama jak na początku i to też nam pokazuje taki dynamizm, rozwój tej wiary. To, że wiara jest rzeczą piękną, która ewoluuje, ale ewoluuje przez doświadczenie. To jest to, co dzisiaj łączy te dwa fragmenty.
Neoprezbiterzy rozważali dzisiejszy fragment Ewangelii. Dziękuję bardzo.